Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do wysłuchania audycji Razem Łatwiej, w której co tydzień prezentuję Państwu działalność stowarzyszeń i fundacji z naszego regionu. Jak Państwo doskonale wiedzą zapewne, kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Zaczynaliśmy miesiąc audycją z udziałem Stowarzyszenia Nasz Autyzm z Pruszcza Gdańskiego i mówiliśmy o różnych formach terapii małych dzieci, a dzisiaj porozmawiamy o dorosłych osobach z autyzmem, ich funkcjonowaniu i wielu problemach, z jakimi się borykają, z jakimi także wciąż boryka się system, który nie jest na takich dorosłych do końca gotowy. Naszymi gośćmi będą panie związane ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska. Poznajmy Kasię, uśmiechniętą, niedużą blondynkę, która z chęcią wypowiada się do mikrofonu, mimo że początkowo była dość zestresowana. Kasia ma 25 lat, studiuje ochronę środowiska na Uniwersytecie Gdańskim.
Moimi zainteresowaniami są głównie gry komputerowe, literatura fantasy i lubię także sobie śpiewać.
I to pięknie śpiewać, prawda? Gdzie śpiewasz?
Śpiewam w ECKONI, czyli Europejskim Centrum Edukacji Kulturalnej dla osób niepełnosprawnych w Gdańsku i to jest całkiem niedaleko stąd, gdzie mamy tutaj ten wywiad.
Masz jakieś ulubione utwory? Co lubisz śpiewać?
Bardzo lubię śpiewać takie nieco bardziej rozrywkowe utwory. I na przykład miałam tak, że niedawno śpiewaliśmy tam w Ratuszu Oliwskim na Wieczorek Magiczny w moim magicznym domu Hanny Banaszek.
Kasia ma zespół Aspergera, spektrum autyzmu. Jak to się fachowo określa, jest osobą bardzo wysoko funkcjonującą, ale miała i ma liczne problemy.
Nie potrafiłam ogarniać interakcji międzyludzkimi, że ja nie lubiłam się integrować, że nie lubiłam być przytulana, bo takie... Chociaż to już jest taki znacznie mniejszy problem, chociaż mam takie niekiedy dziwne przypadki, jak zupełnie do mnie obce osoby podchodzą i że jakieś dziwne propozycje. Ale pani ma nie wygląda, może nie chce się ze mną pani przejść.
I jak ty wtedy reagujesz?
Że takie mam taką minę i mówię, what the F? Nie no, czy jeszcze mam takie kłopoty ze snem, że mnie po prostu bardzo łatwo rozprasza, że ja potrafię słyszeć ten pisk od przedłużacza. Bo jeszcze, że takie różne dziwne stuki, puknięcia, telewizor z pokoju obok, albo z dołu. I nie potrafię tak za bardzo organizować, nie? Że czasami lubi odstawiać różne rzeczy na ostatnią chwilę.
Z tym chyba akurat wielu z nas ma problem, prawda? Kasia mieszka dzisiaj z rodzicami, ale marzy o usamodzielnieniu się jak każda młoda kobieta. Pani Aleksandra Wachowska jest psychologiem, terapeutką z Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób z autyzmem w Gdyni. Zna Kasię bardzo dobrze.
Kasia jest osobą wysoko funkcjonującą z autyzmem. Pracujemy razem od prawie 3 lat już w tej chwili. Kasia jest taką osobą, która ma bardzo dużo różnych zasobów i tak jak wspominała wcześniej o swoich trudnościach, rzeczywiście one są, natomiast te zasoby, które Kasia ma, pozwalają jej też w dużej mierze te trudności łagodzić, nadrabiać, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o pracę właśnie z takimi osobami jak Kasia, pracujemy głównie w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną. To jest takie podejście terapeutyczne, które opiera się na przekonaniu, że objawy takie jak na przykład depresja, lęk, różnego rodzaju objawy psychopatologiczne wynikają po prostu z niewłaściwych przekonań, z niewłaściwego sposobu myślenia, z tak zwanych zniekształceń poznawczych. Jeżeli uda się te zniekształcenia poznawcze zmienić w oparciu na przykład o rozmowę, o racjonalne argumenty, o różne eksperymenty też takie jakby myślowe, to można pomóc tej osobie myśleć w sposób taki bardziej przystosowawczy, który złagodzi albo nawet wyeliminuje te trudności, te objawy, z którymi ta osoba się mierzy. To podejście stosujemy właśnie w przypadku wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. To się bardzo dobrze sprawdza w przypadku takich objawów, z jakimi oni się borykają, jak depresja, jak lęk, jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Głównie w przypadku tych zaburzeń. Natomiast jeżeli chodzi też o osoby nisko funkcjonujące, bo takie też są w naszym centrum, pracujemy głównie w oparciu o stosowaną analizę zachowania. I to jest z kolei metoda, która wykorzystuje prawa uczenia się do wykształcenia takich zachowań przystosowawczych, korzystnych i jednocześnie do wygaszenia zachowań, które są trudne i nieprzystosowawcze.
Posłuchajmy się przykładem z życia wziętym, z życia Kasi, naszej bohaterki.
Jeżeli na przykład jest sytuacja jakiegoś nieporozumienia z rówieśnikami, no bo wiadomo, tak bywał właściwie u każdego. No i Kasia przychodzi na rozmowę i na przykład mówi, że miała taką sytuację, że ktoś może był dla niej niemiły, że może krzyczał, że zachowywał się w sposób, który był dla niej nieprzyjemny, nie rozumie, dlaczego tak się stało. No to wtedy rozmawiamy. Jak Kasia myśli? Ja się pytam. Jak myślisz, dlaczego ta osoba mogła się zachować? Czy wiedziała na przykład o tym, że ty na przykład wcześniej coś zrobiłaś albo przygotowałaś? No nie, ta osoba o tym nie wiedziała. No właśnie, więc może jej zachowanie wynikało z tej niewiedzy. No, może tak być. Ale może być też tak, że ta osoba po prostu zareagowała w sposób nieadekwatny, bo też nie wiedziała wszystkiego, ale wyszła z jakichś tam błędnych założeń właśnie, a Kasia zachowała się na przykład okej. No i po prostu jest nieporozumienie. No i staramy się po prostu na bieżąco omawiać różne tego typu sytuacje z rówieśnikami, z rodziną, z otoczeniem, nawet z jakimiś przypadkowymi ludźmi, których no, każdy z nas napotyka też w swoim codziennym funkcjonowaniu. Omawiamy te sytuacje. Zazwyczaj to się wykorzystuje tak zwany dialog bodajże sokratejski. Chodzi o to, że ja zadaję pytania w taki sposób, żeby Kasia sama doszła po prostu do pewnych wniosków. No Kasia też jakby tutaj współuczestniczy. Czasami Kasia powie coś, na co ja bym na przykład nie wpadła. I tak się uzupełniamy i w ten sposób to wygląda.
Nie tylko o tym rozmawiamy, ale jeszcze, że co u mnie słychać, jak sobie radzę. Czasami jeszcze oni pokazuje różne takie rzeczy, które mnie interesują i że czasami zostawiam takim ładnym zaskoczeniem.
No to prawda.
Teraz już masz jakby mniejszy opór, żeby się integrować z ludźmi, żeby wchodzić w grupę, żeby rozmawiać.
Jest mniejszy, ale niestety są jeszcze pewne przypadki, że kiedyś, że niekiedy mam takie pewne opory albo taką niepewność.
Kasię znam od jej wczesnego dzieciństwa i faktycznie tak Kasia powiedziała, właściwie pamiętam Kasię jako malutką 3-letnią dziewczynkę rozbieganą po diagnozie przed terapią.
Wioleta Umławska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.
I teraz patrzę na 20-paroletnią młodą kobietę siedzącą koło mnie, bardzo spokojną, studentkę. I po prostu mam takie uczucie, jakby po prostu we mnie szczęście wzrastało, tak? Ja się bardzo cieszę szczęściem Kasi i mam nadzieję, że cały czas tak będzie w dobrym kierunku szło. Jednak nie wszystkie osoby z autyzmem mają tyle szczęścia, pomimo że są też objęte terapią, ale niestety potencjał tych osób jest zupełnie inny. I mam tutaj na myśli na przykład mojego syna, który ma 27 lat, który też został dość wcześnie zdiagnozowany, dość szybko zostały wyłapane te niepokojące symptomy, ale Krzysztof już jako bardzo małe dziecko miał bardzo dużo problemów i wiedzieliśmy z mężem i zresztą to zostało potwierdzone przez specjalistów, że z tych problemów nie wyjdzie. Oczywiście terapia może przynieść pozytywne efekty, może usamodzielnić i jak najbardziej to się dzieje, ale są problemy, z których Krzysztof nie wyrósł i które nie zanikły. Mam tutaj na myśli przede wszystkim brak mowy. Od początku Krzysztof nie mówił. Dziś w pewnym wieku pojawiły się też problemy z zachowaniami, bardzo trudnymi zachowaniami. One narastają, potem wygaszają. Teraz jest bardzo dobry okres i chciałabym, żeby ten okres trwał jak najdłużej. Także boryka się z zupełnie innymi problemami niż te, o których opowiada nam Kasia.
Jest coś takiego, że niektóre osoby u nas mają takie przymusowe zachowania, takie kompulsje, wykonują pewne rytuały. No to na przykład robimy coś takiego, że powiedzmy wyznaczamy jakiś przedział czasu, w którym chcemy, żeby ta osoba powstrzymała się po prostu od wykonywania tego rytuału. Zaczynamy najczęściej od połowy czasu, o którym wiem, że ta osoba na pewno wytrzyma. No i załóżmy, że ona wytrzymała, dajemy jej nagrodę, coś, co lubi. To może być jakiś ulubiony słodycz, czy muzyka, którą lubi, komputer. Czy komputer na przykład też. No i potem stopniowo wydłużamy ten czas i po prostu za każde jakby fajne, postępujące wytrzymanie bez tego niepożądanego zachowania, po prostu tę osobę nagradzamy, wzmacniamy i no głównie w ten sposób to wygląda.
I właściwie myślimy bardzo o tych osobach, które są niesamodzielne, całkowicie zależne od pomocy, bo dla tych osób niestety nasze państwo nie ma stworzonego żadnego kompleksowego, systematycznego, po prostu nie ma systemu pomocy dla tych osób. Również nie ma systemu pomocy dla osób takich jak Kasia. To, co się wokół tych osób dzieje, to są właściwie działania organizacji pozarządowych, które odpowiadają na problemy tych osób. Organizacje startują w konkursach i to jest właściwie największa bolączka i największy problem, z którym my w codziennej działalności jako pracownicy organizacji pozarządowych mamy do czynienia. Prowadzimy dwie placówki dla osób dorosłych w Gdańsku i w Gdyni i te placówki prowadzimy w oparciu o działania konkursowe. Także może dochodzić do takich sytuacji, na przykład, która miała miejsce w ubiegłym roku, że znaleźliśmy się pod tak zwaną kreską o dofinansowanie i musieliśmy faktycznie dużo trudu w to wszystko włożyć, żeby to dofinansowanie utrzymać, bo z dnia na dzień mogliśmy zamknąć placówkę, mogliśmy rozwiązać umowę z terapeutami, z zespołem, który budowaliśmy tak wiele lat. Mogliśmy powiedzieć rodzicom, że no niestety, ale od któregoś dnia po prostu zamykamy naszą działalność. Także to jest bardzo duży wysiłek, bardzo duży nasz stres jako pracowników stowarzyszenia, żeby tą naszą działalność cały czas podtrzymywać. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie to jest faktycznie trudne, bo przedstawiamy swoją działalność, mówimy gdzieś, że to są działania projektowe, ale nie każdy o tym pamięta, nie każdy to wychwyci. I naszym priorytetem, jeśli chodzi o działalność, jest faktycznie jakby przybliżenie decydentom problemu tych osób i walka. Przede wszystkim ja myślę, że to jest walka, tak, naszego środowiska o to, żeby ten system takiego systematycznego wsparcia dla tych osób w naszym kraju powstał.
Chodzi o działalność wspomnianych placówek wsparcia dziennego, a także placówek świadczących opiekę całodobowo.
Oczywiście w naszym polskim systemie funkcjonują formy wsparcia dziennego dla osób dorosłych. Są to warsztaty terapii zajęciowej, są to środowiskowe domy samopomocy. I pomimo, że nie ma żadnych barier, aby osoby z autyzmem nie mogły być przyjmowane do tych placówek, to jednak system opieki, system terapii, w tych placówkach jest, nie jest dostosowany do potrzeb naszych osób. My często odbieramy niestety sygnały o tym, że dana osoba, która przebywa na przykład w tej placówce, jednak po jakimś czasie po prostu nie nadaje się. I to nie jest wina tych terapeutów, tych specjalistów, którzy tam pracują. To jest przede wszystkim to, że tych specjalistów pracujących w tej placówce jest mało. Oni też nie mają wiedzy odpowiedniej, jak postępować z tymi osobami. W tych placówkach często oprócz osób z autyzmem są osoby z innymi zaburzeniami, które nawzajem sobie przeszkadzają. Tym osobom przeszkadzają odgłosy innych. Tak jak usłyszeliśmy o tych problemach, o których mówiła Kasia, że jest też dużo czynników zewnętrznych, które ją frustrują, które jej po prostu przeszkadzają. I tak samo jest z tymi osobami. My jako Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, mając tą wiedzę, powołaliśmy te dwie nasze placówki, specjalistyczne placówki. Placówka w Gdyni była pierwszą placówką, która powstała na terenie województwa pomorskiego i myślę, że jedną też z nielicznych wtedy, która powstała na terenie kraju. Prowadzimy również tą placówkę w Gdańsku. To są placówki głównie utrzymywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowane są również inne projekty. Wcześniej to były projekty realizowane ze środków unijnych. Mamy nadzieję, ponieważ od 2000 roku jednak dajemy sobie radę w oparciu o system konkursowy, że tak będzie nadal, ale naszym marzeniem jest, żeby faktycznie takie placówki specjalistyczne dla osób z autyzmem mogły mieć stałe finansowanie z budżetu państwa, żebyśmy nie musieli co dwa lata, a nawet co rok przystępować do kolejnych konkursów i być traktowani na przykład na zasadzie dokładnie tak jak na przykład inna organizacja, która składa wniosek na jakieś wydarzenie kulturalne. To jest zupełnie innego rodzaju wsparcie. To jest placówka codziennego wsparcia, w którym te osoby mają rehabilitację i mają terapię.
Jest jeszcze jeden problem, cały czas nierozwiązany. Chodzi o mieszkania dla osób z autyzmem.
To jest problem, który jeszcze pozostaje na pewno dalej niż wsparcie, zapewnienie wsparcia dziennego dla osób z autyzmem. Nasze stowarzyszenie wybudowało w Gdańsku wspólnotę domową dla dorosłych osób z autyzmem imieniem Arama Rybickiego. Póki co w domu, we wspólnocie domowej przeprowadzamy, można powiedzieć, że to jest realizacja polityki wytchnieniowej i treningi mieszkalnictwa. Staramy się też, to był jeden z etapów przygotowujących osoby z autyzmem do zamieszkania już na stałe w naszym domu, ponieważ wiemy, że osoby z autyzmem mają bardzo duże trudności z przystosowywaniem się do nowych miejsc. Myśmy liczyli się z tym, że to nie będzie łatwe, dlatego po prostu robimy tak zwane treningi mieszkalnictwa, czyli na przykład pobyty weekendowe albo na przykład wybrane dni w tygodniu, żeby te osoby mogły powoli, systematycznie wdrażać się. To miał być mały dom w społeczności lokalnej dla osób z autyzmem, oparty na modelowych rozwiązaniach z Europy Zachodniej, ze Skandynawii i ze Stanów. Niestety kolejne kadencje Sejmu, kolejne walki naszego środowiska w skali kraju, póki co niestety nie ma żadnych rozwiązań. To jest bardzo drogie wsparcie, wiemy, ale też wiemy, że znajdują się środki finansowe na inne rozwiązania. Niestety na te rozwiązania wciąż środków finansowych nie ma, ale skutecznie walczymy, nie poddajemy się i mamy nadzieję, że ten nasz głos zostanie dostrzeżony przez decydentów i faktycznie te zmiany zajdą, one muszą zajść. Rodzice tych osób to są już często osoby w podeszłym wieku, zmęczeni, schorowani i właściwie ci rodzice już sami nie mają siły o to, żeby walczyć o prawa swoich dzieci, w większości tak bardzo niepełnosprawnych jak mój syn. A wiadomo, że jeśli my rodzice, jeśli środowisko nie zawalczymy o prawa tych osób, to one nigdy nie zawalczą o swoje prawa, one nigdy nie będą rzecznikami swoich praw. Tak bardzo ważny jest głos takich osób jak Kasia, która może powiedzieć o swoich problemach. Wiadomo, że to są problemy inne od problemów osób nisko funkcjonujących. Ten głos jest bardzo ważny, ale musimy o tym mówić, musimy edukować społeczeństwo, musimy faktycznie być takim społeczeństwem, które te problemy osób najbardziej niepełnosprawnych będzie potrafiło rozwiązywać, a nie odkładać je gdzieś w czasie nierozwiązane.
Kasiu, ty nie miałaś problemów, żeby dostać się na studia, czy miałaś?
Nie, w miarę dobrze napisałam maturę i o dziwo nie brałam żadnej pomocy, chociaż, dobra, tutaj takie mam wyjaśnienie, bo przez jakiś czas nie mieszkałam tutaj w okolicach Trójmiasta, tylko w Lucieniu, a do liceum chodziłam do Gostynina i nikomu nie mówiliśmy, że mam takie problemy, ale jedna z nauczycielek, konkretnie od języka polskiego, wyczuła, że coś jest ze mną nie tak. Mianowicie, że za bardzo chaotycznie mówię. I kazała mi pójść do przychodni, załatwić sobie jakiś specjalny papierek tam na maturę, żebym mogła więc dłużej mówić. A ja uznałam, że nie, że ja chcę uczciwie, że razem z kolegami. I postawiłam na swoje i na tym dobrze wyszłam, bo maturę ustną z polskiego miałam na 100%. Nawet pisemna całkiem nieźle poszła, zróżnie z innych przedmiotów też pisałam rozszerzoną maturę z biologii i chemii i miałam z niej około 60%.
Kasia, jak wspomnieliśmy na początku, studiuje ochronę środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Czy miała problemy z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami?
Nie, no, że czasami, że sobie lubiłam trochę posłuchać, co moi koledzy gadali. I tam potem dla mnie w odpowiednim momencie się włączyć i jeszcze czasami albo pomóc, albo tam wytłumaczyć, o co w danej materii chodzi. Moi koledzy i koleżanki wiedzą z roku, że mam zdiagnozowany tam zespół Aspergera, czyli ten wysoko funkcjonujący autyzm. I radzą sobie. Nie wiedzą, że czasami jestem taka trochę szalona i że jestem strasznie aktywna na zajęciach, ale to już się ze mną boryka od czasów podstawówki.
To znajomi, a ci nieznajomi? Kiedyś się z jakimiś niemiłymi słowami spotkałaś?
Nie osobiście. Że jak przy mnie to udawali, że jest niby w miarę okej, normalnie, ale od mojej mamy słyszałam, że tak trochę bali się albo nie wiedzieli, co ze mną zrobić.
I co ty wtedy sobie myślałaś? Co czułaś?
Nic. Zależy dla kogo, jak to interpretuje, jakie ma kto doświadczenie. Bo bardziej mnie bolało to, jak mnie inne dzieciaki wyzywały od grubasów i tym podobnych.
Z moich obserwacji to mam takie wrażenie, że Kasia bardziej się otworzyła na kontakty z innymi osobami, z rówieśnikami, ale też z osobami, no, od których na przykład zależy załatwianie różnych rzeczy. Na przykład jeżeli musi sama coś załatwić, coś zorganizować, jakby lepiej sobie radzi też dzięki temu. No poza tym to jest też coś takiego, że tylko na to też wpływa wiele czynników. Generalnie podczas, jeżeli te osoby częściej uczestniczą w interakcjach społecznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania, to też rozwijają się bardziej osobowościowo. Stają się takie, no, też bardziej otwarte, mają o czym porozmawiać też z innymi osobami i dzięki temu łatwiej jest im nawiązać interakcje społeczne. I myślę, że w przypadku Kasi też można o czymś takim mówić. To jest głównie, no, właśnie większe otwarcie na inne osoby, większe zrozumienie różnych sytuacji społecznych oraz nabycie takich zachowań, strategii, które pomogą jej radzić sobie, jeżeli jest jakaś sytuacja trudna, żeby ona sama, bo jakby dążymy tak naprawdę do jak największej samodzielności, żeby te osoby miały nie koło ratunkowe, tylko żeby umiały pływać po prostu, żeby potrafiły sobie same poradzić w momencie, kiedy tego terapeuty czy kogoś bliskiego nie ma też w pobliżu, żeby potrafiły jakoś zaradzić też w takiej trudnej sytuacji. No i nad tym też głównie pracujemy.
Kasia chciałaby funkcjonować samodzielnie i pewnie jej się to uda. Inaczej jest z dorosłymi osobami z autyzmem, które nigdy nie uwolnią się od opiekuna. Nigdy nie będą też żyły własnym życiem, wreszcie nigdy po prostu nie wydorosleją. O ich godne życie od dawna i nieprzerwanie walczą ich rodzice.
Bardzo śledzę ostatnie wydarzenia w Sejmie i muszę przyznać, że faktycznie to jest bardzo smutne, że rodzice osób niepełnosprawnych muszą walczyć o swoje prawa w państwie demokratycznym, w państwie, w którym kolejne ekipy rządzące mówią w swoich kampaniach wyborczych, stawiają na to, że osoby niepełnosprawne nie powinny walczyć o swoje prawa, że to my jako osoby zdrowe powinniśmy wiedzieć o ich potrzebach i powinniśmy w miarę sukcesywnie, na miarę posiadanych zasobów, te ich potrzeby zaspokajać. Tak się nie dzieje niestety. Te postulaty, które są przez rodziców zgłaszane, to jest jakaś część tych postulatów właściwie najważniejszych. Jednych z ważnych, może w ten sposób. To są postulaty bardziej dotyczące podwyższenia samych świadczeń. Te świadczenia są faktycznie bardzo niskie. Renta socjalna wynosi 700 kilka złotych, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Ja już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ponad 20 lat ta kwota nie uległa zmianie. To są środki finansowe, które właściwie nie zabezpieczają, na pewno nie zabezpieczyłyby tego, żeby osoba niepełnosprawna mogła samodzielnie żyć.
Kasiu, a jakie są twoje plany na przykład związane z pracą? Na ile są właśnie możliwości? Jak ty na to patrzysz?
Nie, no próbowałam już tam w różnych miejscach prosić o pracę, ale nie przyjmowali. Między innymi dlatego, że jestem osobą z tym właśnie wyżej wymienionym orzeczeniem. Ale nie tracę jakoś nadziei, że staram się szukać. Może praktyki, które będę robiła jeszcze w te wakacje, coś pomogą.
Gdzie te praktyki?
Jeszcze nie jest to potwierdzone i nie chcę zdradzać.
A co byś chciała robić?
Pobawić się w sanepidzie i straszyć te inne sklepy, inne przybytki kulina. No, szczerze mówiąc, to było nawet fajne, że jak robiłam praktyki w państwowym, w powiatowym punkcie sanepidu, to bardzo mi się podobało, że poznawałam, jak działają poszczególne te wszystkie te oddziały, te komórki. Wyjeżdżałam w teren razem z innymi tam inspektorami. Nawet miałam okazję pobierać próbki z morza bezpośrednio.
Fantastyczne, prawda? Trzymam kciuki, aby marzenia Kasi mogły zostać zrealizowane. Przyszłość dorosłych osób z autyzmem wciąż jest trudna, jak słyszeliśmy. I trudne jest także finansowanie działalności organizacji zajmujących się dorosłymi.
Pamiętajmy też o jednym, że ta osoba dorosła, niepełnosprawna, to jest wciąż dziecko. I o ile na przykład apel 1% o wsparcie dla dziecka zawsze chwyta nas za serca, to nie chwyci nas za serce tak samo pomoc dla osoby dorosłej. Pamiętajmy, że ta osoba dorosła niepełnosprawna to jest właściwie to dziecko, tylko większe i potrzebuje o wiele więcej wsparcia. Potrzebuje wsparcia jego rodzina i potrzebują wszyscy, którzy wokół tej osoby dorosłej niepełnosprawnej są. I bardzo liczymy, że faktycznie to wsparcie będzie.
Wsparcia mogą udzielić także wolontariusze, z którymi niestety też nie jest łatwo.
Ja jestem związana ze stowarzyszeniem już od ponad 20 lat i właśnie obserwuję takie zjawisko, jeśli chodzi o wolontariuszy, że o ile nasze dzieci były małe, bardzo łatwo było pozyskać wolontariuszy. Natomiast w miarę upływu czasu, jak się stawali nastolatkami, osobami dorosłymi, było już coraz trudniej. Myśmy też wiedzieli, że takiego wolontariusza trzeba odpowiednio wyszkolić. Z drugiej strony jest to bardzo, bardzo ciężka praca, jeśli chodzi o osoby dorosłe. Te osoby mają często bardzo trudne zachowania i wolontariuszowi, pomimo wszystko, że ten wolontariusz chce świadczyć tą swoją pracę, wykonywać nieodpłatnie, to jednak na pewno te osoby widzą, że łatwiej jest im pracować z osobami i wspierać osoby na przykład z niepełnosprawnością ruchową. Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest naprawdę trudno. Jest utrudniony, tak jak sama Kasia mówi, kontakt. Ciężko wejść w interakcję z taką osobą. To jest bardzo trudne być wolontariuszem takiej osoby, ale chylę czoła przed osobami, które faktycznie chcą być wolontariuszem dla osoby z autyzmem.
Ja mam taki, że wolontariat, ale nie w takim stopniu, o którym pani Wiola mówiła, tylko że była taka sytuacja, że postanowiłam sobie odwiedzić moją dawną szkołę podstawową tam na rozpoczęcie roku i tak sobie siedzę i tam staram się pomagać dzieciakom i nagle jak się skończyło to stałe spotkanie z dziećmi i rodziców, to pani Małgosia do mnie podeszła i powiedziała do mnie tak: Kaśka, nie chcesz czasem pobawić się w wolontariat, jak będziesz miała wolę? Ja pomyślałam, że czemu nie? Nie będę siedzieć w domu, nie będę się nudziła. Jak pierwsze dni to było: o matko, co ja tutaj robię? I miałam, nie wiedziałam, co w ręce włożyć, jak zachować się, jak uspokoić dzieciaki. Miałam czasami ochotę uciec i schować się jak żółw ninja. Potem, że miałam także epizod, że musiałam zmienić uczelnię i miałam wtedy tak więcej, tak się złożyło, że miałam tylko jeden wykład na cały semestr i mogłam bardziej się udzielać w wolontariacie i że przychodziłam i pomagałam dzieciakom, a na następny dzień robiłam takie małe spotkanie z dziewczynami i grałam w różne gry, na przykład Jungle Speeda, która polegała tam na koordynacji ruchowej i wzrokowej.
Chyba wszyscy powinniśmy uczyć się od takich osób jak Kasia. Mimo swoich rozmaitych problemów pomaga innym. I to śpiewająco.
W dziurawym bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz. I ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może, same zmyślają się historię, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj, tu do nas koniecznie.
Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj naszymi gośćmi były panie ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniamy się Państwu nisko. Dobranoc.